Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W sobotę 5 grudnia wita Państwa Krzysztof Brąk. W przemówieniu do brazylijskich biskupów papież przypomniał dziś o zagrożeniach płynących z teologii wyzwolenia. Od relacji z tego wydarzenia rozpoczniemy nasz program. Zapoznamy też Państwa z różnymi reakcjami kościelnymi na wyniki szwajcarskiego referendum w sprawie minaretów. Program zakończy refleksja księdza Tadeusza Wojdy o jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy.
Jedność wiary, kultury i życia to zasadniczy cel edukacji chrześcijańskiej, stwierdził papież, spotykając się z kolejną, piątą już w tym roku grupą brazylijskich biskupów. Przybyli oni z wizytą ad limina z 3 i 4 regionu południowego episkopatu Brazylii. Ojciec Święty skierował do nich refleksję o szkole katolickiej, mającej, jak podkreślił, funkcję publiczną, gdyż pełni w społeczeństwie służbę publicznej użyteczności. Jest otwarta nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich, którzy pragną skorzystać z kwalifikowanej edukacji opartej na chrześcijańskim humanizmie. Benedykt XVI przytoczył stwierdzenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, że rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom. Wskazał też na rolę katolickich nauczycieli i uczniów w szkole państwowej. Jej świeckość bowiem nie może być negowaniem transcendencji ani neutralnością wobec wartości moralnych, które są podstawą autentycznej formacji osoby. Mówiąc dalej o tak licznych w Brazylii uniwersytetach katolickich, papież przypomniał, że nie są one własnością tych, którzy je założyli czy tam uczęszczają, ale muszą wyrażać wiarę Kościoła.
W tym sensie warto przypomnieć, że w sierpniu minęło 25 lat od wydania instrukcji Kongregacji Nauki Wiary o pewnych aspektach teologii wyzwolenia. Wskazała ona na niebezpieczeństwo związane z bezkrytycznym przyjmowaniem przez niektórych teologów tez i metodologii pochodzących z marksizmu. Następstwa tego, mniej czy bardziej widoczne w postaci buntu, podziału, rozbieżności, anarchii, dają się jeszcze odczuć, powodując w waszych wspólnotach diecezjalnych wiele cierpienia i utratę żywotnych sił. Proszę tych, którzy czują się w jakiejś mierze wewnętrznie pociągani pewnymi łudzącymi zasadami teologii wyzwolenia, by skonfrontowali się na nowo ze wspomnianą instrukcją, przyjmując łagodne pouczenie, jakiego obficie udziela. Wszystkim przypominam, że źródłem najwyższego prawidła wiary Kościoła jest jedność, jaką Duch Święty ustanowił między świętą tradycją, Pismem Świętym i urzędem nauczycielskim Kościoła, łącząc je tak silną więzią wzajemności, że nie mogą one istnieć niezależnie od siebie.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Głos muezinów, typowy dla niemal wszystkich krajów muzułmańskich, nie zabrzmi w Szwajcarii, choć stale przybywa tam mahometańskich migrantów. W ubiegłą niedzielę Szwajcarzy zdecydowaną większością głosów postanowili bowiem, że przy tamtejszych meczetach nie będzie można budować minaretów, czyli wieżyczek, z których muzułmanie zwoływani są na modlitwę. Wyniki referendum otworzyły wielką debatę, tym bardziej, że jak pokazały przeprowadzone w ubiegłym tygodniu badania opinii publicznej, zakazu minaretów chcą również obywatele innych krajów Europy, takich jak Francja, Holandia, Belgia, Hiszpania, Niemcy czy Austria. Kościół podchodzi do tych wyników z wielką ostrożnością. Z jednej strony w jakiejś mierze stanowią one pogwałcenie wolności religijnej. Zarazem jednak mogą się odbić na sytuacji chrześcijan w krajach muzułmańskich, która i tak jest już bardzo trudna. Zdaniem kardynała Jean-Louis Turana, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, wyniki szwajcarskiego referendum świadczą o lęku przed islamem i problemami z jego odpowiednim wkomponowaniem europejskie realia.
Myślę, że w kwestii minaretów trzeba najpierw przypomnieć o pewnych istotnych rzeczach. Wolność religijna to podstawowe prawo człowieka, które nie sprowadza się do wierzenia bądź niewierzenia, praktykowania swej religii prywatnie i publicznie, lecz oznacza również możliwość posiadania własnych miejsc kultu. Ale oczywiście, kiedy buduje się kościół w kraju o większości muzułmańskiej czy meczet w kraju o większości chrześcijańskiej, wykonawca musi się zatroszczyć o harmonijne wkomponowanie świątyni w otoczenie, a także w kontekst kulturalny społeczeństwa. Jednakże w tym konkretnym przypadku chodzi raczej o to, że islam budzi lęk w Europie. Trzeba się zatem poznać. Pokazuje to znaczenie dialogu międzyreligijnego. Pojawia się tu również pytanie o status islamu w Europie. A zatem wyniki tego referendum stwarzają pewne trudności, ale stawiają też bardzo istotne pytania. Inna sprawa to fakt, że na wynaturzenia islamu, choćby w postaci terroryzmu, nie można odpowiadać ekstremizmem i nietolerancją.
Natomiast w przekonaniu Episkopatu Szwajcarii, który w tym tygodniu zebrał się w Lucernie na sesji plenarnej, decyzja ich rodaków utrudni integrację półmilionowej społeczności muzułmańskiej. Zakaz budowy minaretów nie jest rozwiązaniem problemów. Pogorszy też sytuację chrześcijan w krajach muzułmańskich. Biskupi przypominają, że aby podjąć debatę z islamem, trzeba najpierw pogłębić swą chrześcijańską tożsamość. W ich przekonaniu wyniki referendum wpisują się w szerszy proces eliminowania religii z miejsc publicznych, czego przejawem była też decyzja Trybunału Europejskiego przeciwko obecności krzyży w szkołach.
Z teologicznego punktu widzenia minarety nie są wcale potrzebne, tak jak nie są potrzebne kościelne wieże, powiedział z kolei biskup Paul Hinder, wikariusz apostolski w Arabii, który z pochodzenia jest Szwajcarem. W wywiadzie dla agencji Zenit przypomniał on, że w Arabii Saudyjskiej chrześcijanie w ogóle nie mogą budować kościołów. Posiadają je natomiast w innych krajach arabskich, które podlegają mojej jurysdykcji, ale również i tam można się dziś spotkać z postępującą islamizacją i stopniowym pogorszeniem sytuacji chrześcijan, zauważa biskup Hinder. Zdaniem szwajcarskiego hierarchy, reżimy polityczne tym bardziej akcentują swą islamską tożsamość, im bardziej czują, że słabnie ich władza. Odnosząc się do wyników referendum, wikariusz apostolski na Półwyspie Arabskim podkreślił, że ograniczenie podstawowych praw gwarantowanych przez konstytucję jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach i jedynie na pewien okres czasu. Zakaz budowy minaretów jest przejawem kultury upokorzenia, zaznaczył biskup Hinder.
Obszerną refleksję na temat wymowy wyników szwajcarskiego referendum opublikował też w agencji Asia News ojciec Samir Kail Samir, egipski jezuita i islamoznawca. Jego zdaniem referendum było wyrazem lęku przed zagrożeniami płynącymi z islamu, a zarazem aktem odwagi, wyraźnym wyrażeniem sprzeciwu pomimo propagandy polityków i realnych zagrożeń, jakie Szwajcaria może na siebie ściągnąć takim werdyktem. Szwajcarzy postanowili, czytamy w Asia News, że nie będą chronić różnorodności religijnej i gwarantować wolności religijnej, podporządkowując się islamistom, którzy ze swej strony nie tolerują różnorodności kulturowej i wolności religijnej. W pozytywnym sensie wyniki głosowania są przejawem tego, że Europejczycy uświadomili sobie, że posiadają własną kulturę. Zdaniem ojca Samira o tym samym świadczy również zdecydowany sprzeciw wobec decyzji Trybunału Europejskiego o obecności krzyży w szkołach. A zatem, jak twierdzi egipski jezuita, nie mamy tu do czynienia z problemem religijnym, lecz kulturowym. Europejczycy o słabym i stale słabnącym poczuciu przynależności kulturowej stanęli wobec muzułmanów o silnym poczuciu tożsamości, ponieważ w islamie religia i kultura są ze sobą nierozerwalnie związane. Europejczycy nie są w stanie nawiązać dialogu kulturowego, bo ich poczucie tożsamości jest za słabe. Na razie więc mówią nie, bo czują, że minarety to pierwszy krok, po którym przyjdą żądania kolejnych ustępstw.
Zdaniem ojca Samira obecna sytuacja może być pozytywną okazją do refleksji zarówno dla Europejczyków, jak i muzułmanów. Europejczycy mogą sobie lepiej uświadomić swą kulturę, muzułmanie zaś muszą zrozumieć, że nie mogą przenieść do realiów innego narodu i kultury wszystkiego, co mieli w swej ojczyźnie. Muszą rozważyć i zadecydować, co jest dla nich istotne. Egipski jezuita i islamoznawca podaje tu przykład burki. Znawcy islamu nie są w jej sprawie zgodni. Przed 50 laty w krajach takich jak Egipt, Syria czy Liban nie nosiło się jej niemal wcale. Od 30 lat burka powraca i dziś jest już niemal obowiązkowa. Ale nie zawsze i nie wszędzie tak było. Muzułmanie muszą zatem rozważyć i zadecydować, co jest dla nich istotne i co chcą zachować w krajach o innej kulturze, pisze na łamach Asia News ojciec Samir Khalil Samir w związku z zakazem wznoszenia minaretów w Szwajcarii.
Okruchy Ewangelii.
Albo jesteś wierzącym, albo łatwowiernym.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Na drodze naszego adwentowego podążania staje Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Testamentu. Został posłany, aby przygotować mieszkańców Palestyny na zbliżające się przyjście Mesjasza. Jan Chrzciciel jest postacią o wyjątkowym znaczeniu historycznym i duchowym. Ewangelie charakteryzują go w następujących słowach. Nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. Zamieszkiwał na pustyni, czas spędzał na postach i modlitwach. Ewangelia Łukasza dodaje jeszcze kilka innych ważnych szczegółów. Żył w czasach rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był zarządcą Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza. To mocne osadzenie w historii postaci Jana Chrzciciela, który zapowiada przyjście Jezusa, świadczy również o historyczności narodzenia i samej postaci Jezusa Chrystusa. Boży plan zbawienia ludzkości jest więc bardzo konkretny. Syn Boży przyjął postać ludzką i stał się jednym z nas. W Jezusie została odbudowana więź miłości i przyjaźni między Bogiem i człowiekiem. W owym historycznym momencie dziejów ludzkości Słowo Boże zostało skierowane do Jana Chrzciciela na pustyni. Obchodził więc on całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Ten fakt uświadamia nam, że Bóg przez wcielenie swojego Syna nie tylko wpisał się w historię ludzkości, ale też pragnie ją przemienić, oczyścić, wynieść do nowej godności. W ten sposób Boży plan zbawienia dotyka zarówno każdego człowieka indywidualnie, jak i całe ludy i narody. To właśnie Słowo Boże zostało skierowane do Jana, aby je przekazał całemu światu. Ewangelista podkreśla jednocześnie, że Słowo Boże zostało objawione na pustyni. Może się rodzić pytanie, dlaczego akurat na pustyni, a nie w skupiskach ludzkich czy pałacach. Pustynia w Piśmie Świętym przypomina Egzodus, wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, a więc jest symbolem wolności. Przypomina też powrót Żydów do ojczyzny z niewoli babilońskiej. Wołanie Jana Chrzciciela o wyjście na pustynię jest zatem wołaniem o wolność dla człowieka, o wyzwolenie dla niego z niewoli słabości i grzechu, która zamazuje w nim obraz Jego boskiego pochodzenia. Jezus Chrystus dokonał naszego odkupienia i na nowo pojednał nas z Ojcem. Oto dlaczego każdy powinien Mu przygotować drogę w swoim życiu i w swoim sercu. Nie drogę materialnych bogactw, ale drogę duchową. a ta droga otwiera się dzięki prawdziwemu nawróceniu. Nawrócenie prowadzi do weryfikacji w świetle Ewangelii swojego życia i postawienia właściwej diagnozy wartości, którymi się kieruję. Angażuje ono całego człowieka i prowadzi do zmiany jego myślenia, działania, oceny i wartościowania rzeczy. Owocem nawrócenia jest trwanie w Bogu oraz głęboka i szczera przyjaźń z Jezusem Chrystusem. Takie nawrócenie dokonuje się najlepiej na pustyni. Tam człowiek odczuwa inny wymiar. Wyczuwa obecność samego Boga. Może właśnie dlatego pustynia tak bardzo przyciąga swoją surowością i innością, ale też budzi lęk. Jest miejscem wielkiej samotności, mówi francuski trapista ojciec Chenevier. Tylko że człowiek boi się pozostać sam na sam ze samym sobą. Boi się ciszy, przed nią ucieka. Cisza go przytłacza. W chwilach ciszy nie wie, co ze sobą zrobić. Pustynia nie pomaga człowiekowi słabemu, niezdecydowanemu. Nie dopuszcza też kompromisów. Tylko ten może przetrwać, kto podejmie wysiłek i walkę, mówi Karol de Foucault, który spędził na pustyni wiele lat swojego życia. Kiedy się na nią wejdzie, staje się źródłem pragnienia, tego pragnienia, o którym pięknie mówi psalmista. Boże, Ty mój Boże, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak zeschła ziemia spragniona bez wody. Pustynia ze swoją nieprzeniknioną ciszą pozwala usłyszeć głos Boży. Carlo Caretto, znany włoski pisarz, kiedy udał się na pustynię, kierowany pragnieniem nawrócenia, jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobił, to wyjął ze swojego plecaka gruby zeszyt z tysiącami adresów, który był nieodłącznym jego towarzyszem. To nie było wcale zerwanie przyjaźni z tymi, których adresy spalił, lecz przeniesieniem jej na płaszczyznę wyższą, doskonalszą, na płaszczyznę duchową. Nigdy ich tak nie kochałem, wyzna później, i nigdy tak wiele za nich się nie modliłem, jak właśnie tam, na pustyni. Pustynia pomaga zbudować prawdziwą i nieprzemijającą przyjaźń. Na taką pustynię zaprasza nas Jan Chrzciciel i czeka, czy starczy nam odwagi, aby podjąć to zaproszenie, aby pozwolić mu się prowadzić ku Jezusowi. W codziennym życiu jesteśmy mocno zabiegani, roztargnieni, rozhukani i zaaferowani wieloma sprawami. Często nie zauważamy nawet bliskich, a cóż dopiero samego Jezusa. A Jezusa trudno spotkać w zgiełku. Ryzykujemy, że Go nie spotkamy, jeśli nie będziemy w stanie się zatrzymać. Jezusa można spotkać w ciszy, najlepiej w ciszy własnego serca. Czas szybko biegnie, Boże Narodzenie szybko się zbliża. Może właśnie dlatego Jan Chrzciciel nalega w tę drugą niedzielę Adwentu, aby się nie ociągać, ale wyjść razem z Nim na pustynię i nauczyć się najpierw ciszy, nauczyć się żyć ciszą i w ciszy, aby usłyszeć głos Boży, usłyszeć Go w głębi własnego serca. Pozwólmy, aby On stał się naszym przewodnikiem na drodze adwentowego przygotowania na spotkanie z Jezusem w Betlejem. Skierujmy też nasz wzrok ku Najświętszej Maryi Pannie, aby od niej uczyć się pokory w przyjmowaniu Bożej woli.
Tu Radio Watykańskie. Refleksję o jutrzejszej Ewangelii przygotował ksiądz Tadeusz Wojda. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.